Magdalena Gołaszewska, witam Państwa w programie Szlachetne Zdrowie. Pierwsze objawy tej choroby mogą się wydawać całkowicie niewinne, od zwyczajne drętwienie ręki, czy obniżony kącik ust, jakieś problemy z chodzeniem, albo problemy z wyraźnym mówieniem. I cóż, w takich chwilach trzeba zawsze włączyć czujność. To może być udar. Wczoraj był Światowy Dzień Udaru Mózgu i dzisiaj o udarach porozmawiamy z naszymi gośćmi. Profesor Alina Kułakowska, zastępca kierownika Kliniki Neurologii i Oddziału Udarowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Pani profesor jest konsultantem wojewódzkim do spraw neurologii, a obok doktor habilitowany Jan Kochanowicz, kierownik tej kliniki.
Dzień dobry Państwu.
Pozwolę Państwu, że zacznę od wspomnienia pani Niny. Pani Nina kilka lat temu przeszła udar, prowadzi bloga, w którym bardzo intensywnie, emocjonalnie opisuje życie po udarze. Jest 31 marca 2013 roku, godzina 23. Jutro mam urodziny. Wszystko przygotowane. Idę się napić wody i o dziwo, nie mogę stanąć na prawej nodze. Próbuję jeszcze raz, znowu to samo. Mąż już śpi. Pierwsza myśl, posiedzę, odpocznę, pewnie przejdzie. Sięgam po sudoku, otwieram i nic nie widzę. Kulejąc idę do sypialni, budzę męża i już nic nie pamiętam. Potem tylko straszny ból głowy. Dostałam udaru krwotocznego. Pani profesor, zna pani takie historie?
Tak, to jest, można powiedzieć, klasyczny opis początku udaru krwotocznego. W pełni zdrowia właśnie. To jest bardzo charakterystyczna cecha objawów udarowych, że pojawiają się w pełni zdrowia, tak jak tutaj właśnie opisuje pani Nina. W pełni dobrostanu, nagle coś się zaczyna dziać. Tutaj akurat pierwszy objaw, osłabienie kończyny dolnej. Potem silny ból głowy właśnie. Ból głowy bardzo często towarzyszy udarom krwotocznym. Jest to rzadsza generalnie statystycznie forma udaru. Około 20% udarów to są udary krwotoczne. I tutaj właśnie na skutek wynaczynienia, w udarze krwotocznym pęka po prostu naczynie doprowadzające krew do mózgu. Dochodzi do wynaczynienia krwi, szybko rośnie ciśnienie wewnątrzczaszkowe i pacjent zaczyna odczuwać ból głowy. To jest bardzo alarmujący objaw ból. I wtedy zwykle, tak jak w tym przypadku, pani obudziła męża, czyli po prostu pacjent
alarmuje, że coś się dzieje.
Prosi o pomoc. W częstszej formie udaru, w udarze niedokrwiennym, pojawiają się nagle objawy, takie jak osłabienie którejś kończyny, czy też niedowład połowiczy, zaburzenia czucia, ale zwykle nie ma żadnego bólu. I to właśnie sprawia, że pacjenci z udarzem niedokrwiennym, w którym właśnie też powinni szybko prosić o pomoc, nie robią tego, bo nic ich nie boli i czekają.
No właśnie, to jest to ryzyko, bo jeżeli chcemy powiedzieć, uwaga, nie bagatelizujmy, to musimy jakby zdefiniować, że czym jest udar. Bo inne objawy są przy tym udarze krwotocznym, zupełnie inne, właśnie często bagatelizowane są objawy przy tym udarze niedokrwiennym.
Pani redaktor, z objawami one są podobne, ponieważ one zależą od tego lokalizacyjnie, w którym miejscu dojdzie do uszkodzenia. Najczęstszym obrazem udaru mózgu jest niedowład połowiczy, niedowład nogi, niedowład ręki, wykrzywienie twarzy, zaburzenia mowy, zaburzenia słuchu, zaburzenia widzenia. I te objawy mogą wystąpić zarówno w przypadku udaru krwotocznego, jak i niedokrwiennego, ponieważ to zależy, w którym miejscu dojdzie do uszkodzenia. Do uszkodzenia może dojść w różnych miejscach, różne naczynia. Najczęściej jest uszkodzenie w zakresie unaczynienia tętnicy środkowej mózgu. To jest tak jakby standard zarówno kwotoczny, jak i niedokrwienne objawy dotyczą tętnicy środkowej mózgu, a to znaczy, że pacjent ma zaburzenia ruchowe, zaburzenia czucia na połowie ciała i jeśli uszkodzenie dotyczy półkuli dominującej, to wtedy dochodzą jeszcze zaburzenia mowy. To jest tak, że ta półkula dominująca, może żebyśmy tak od razu wyjaśnić, półkula dominująca u osób praworęcznych jest to lewa półkula, u osób leworęcznych, którzy też jest spory odsetek w społeczeństwie, to jest półkula prawa. I to uszkodzenie, czy będzie kwotoczne, czy niedokrwienne, objawy neurologiczne będą podobne. Natomiast tutaj takim różnicującym jak czynnikiem jest ból głowy. Też nie, nawet nie nagłość objawów, ponieważ zarówno zatorowy udar, jak i kwotoczny, one z różną dynamiką przebiegają. W każdym razie jest to zdarzenie nagle. To nie są tygodnie, to nie
są dni. My nie mamy jakichś sygnałów takich zwiastujących, że coś się dzieje niedobrego. Nie ma czegoś takiego.
Nie możemy tego przewidzieć najczęściej. Czasami są objawy takie prodromalne, że okresowe, takie przejściowe niedokrwienie mózgu. To może nam być czynnikiem takim ryzyka jest uznawanym. Natomiast pacjenci najczęściej trafiają do taką diagnostykę do szpitala, czy też do poradni neurologicznej i udaje się czasami nam wykonać
wychwycić
te badania z przedtrwałym uszkodzeniem neurologiczne. Natomiast świadomość w społeczeństwie nie do końca jest pełna i pacjenci bardzo często to bagatelizują.
Właśnie z tego też powodu podczas takiego dnia, jakim jest Światowy Dzień Udaru Mózgu, alarmujemy. Po prostu trzeba włączyć czujność. Takie hasło tegoroczne, włącz neuroczujność. Tam się na stronach Polskiego Towarzystwa Neurologicznego znajduje taki prosty test do przeprowadzenia. Sprawdź kilka podstawowych, tak naprawdę trzy kryteria, które powinnyśmy sprawdzić, jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do bliskiej osoby. Po pierwsze, polecenie, uśmiechnij się. Po drugie, podnieś ręce do góry. Po trzecie, powtórz zdanie, wszystko będzie dobrze. Dlaczego to nam da odpowiedź na pytanie, co się dzieje?
Gdyż w ten sposób możemy wychwycić trzy podstawowe, najczęstsze objawy. Statystycznie najczęstsze, bo mogą się zdarzyć pacjenci, którzy wykonają te wszystkie polecenia zupełnie prawidłowo i mogą mieć udar.
A mimo to mają udar.
Mogą zdarzyć się pacjenci, którzy nie wykonają tych poleceń i wcale nie oznacza to, że muszą mieć koniecznie udar. Może to być inny stan chorobowy. Ale tak jak tu już wspomnieliśmy z panem docentem, bardzo częstymi objawami są niedowłady kończyn. Tak? W tym również zwykle często połowicznie niedowłady, tak? Lub częściej statystycznie kończyny górnej niż dolnej, tak się składa. I właśnie wyciągnięcie rąk, prośba podnieść ręce, czyli wyciągnij ręce przed siebie i podtrzymaj w tej pozycji minutę, powiedzmy sobie. I widzimy, czy obie są kończyny górne, czy w ogóle pacjent jest w stanie to wykonać, czy jest w stanie utrzymać obie kończyny na tym samym poziomie, czy któraś po prostu zaczyna się lecieć w dół, czyli jest słabsza. Uśmiechnij się. Oceniamy tutaj symetrię twarzy, tak? Czy symetrycznie oba kąciki ust unoszą się do góry, czyli czy nie ma niedowładu nerwu twarzowego. No i polecenie z mową, powtórz polecenie, czy pacjent jest w stanie to zrobić, tak? Czyli czy jest w stanie mówić, a te inne polecenia, jeżeli jest, czy nas rozumie po prostu, bo prosząc pacjenta, wyciągnij ręce przed siebie, uśmiechnij się, nie powinniśmy mu tego sugerować gestami. Powinniśmy po prostu mówić najpierw do pacjenta bez żadnych gestów i taką oznaką, czy nas rozumie, będzie to, czy będzie próbował te polecenia wykonać.
Tak. Bezwzględnie dzisiaj będziemy alarmować podczas tego naszego spotkania, żeby nie czekać, bo przy udarze po prostu kluczowym czynnikiem jest czas.
Jak najbardziej, ponieważ to determinuje możliwości terapeutyczne. Jeśli pacjent trafia do nas, do szpitala w ciągu 4,5 godziny od wystąpienia objawów, tylko musimy mieć pewność, kiedy te objawy wystąpiły. Jeśli objawy wystąpiły po nocy, no niestety my nie wiemy, czy pacjent zachorował bezpośrednio jak zasnął,
tak, czy
zdarzyło się to nad ranem. Bardzo tutaj pomaga wywiad osób bliskich, czy wstawał w nocy, o której godzinie. Sprawa jest dużo prostsza. Jeśli objawy występują w ciągu dnia, w czynności, w autobusie, na spacerze, wtedy możemy z dużym przybliżeniem stwierdzić, kiedy doszło powstania objawów i w tym momencie możemy pacjenta zakwalifikować do leczenia już specjalistycznego, do tak zwanej trombolizy dożylnej.
I o tym sobie na pewno powiemy jeszcze dzisiaj. Ja chciałam jeszcze państwa zapytać o statystykę. To są czasem takie trochę przerażające liczby, no ale musimy się z tym zmierzyć. Jak często pojawia się udar w naszym społeczeństwie?
Jest to bardzo częsta choroba, niestety. Jest to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności ludzi dorosłych. Szacuje się, że w naszym kraju rocznie około 70 tysięcy osób zachorowuje na udar mózgu. W naszym województwie podlaskim rocznie około 4 tysięcy nowych zachorowań na udar przybywa do szpitala, tak? Oprócz tego są jeszcze tak zwane przemijające ataki niedokrwienne, o których przed chwilą wspominał pan docent, czyli takie stany, które jak gdyby poprzedzają wielokrotnie udar u pacjentów. Pojawiają się objawy takie jak w udarze i one jednak samoistnie wycofują się w ciągu 24 godzin, a zazwyczaj w ciągu pierwszej godziny.
Co robimy? Czy idziemy natychmiast, alarmujemy lekarza? Coś się takiego
jeżeli
wydarzyło?
Jeżeli coś takiego się dzieje, jeżeli są takie ataki, że pojawiają się objawy, potem samoistnie się wycofują, tak, idziemy bezwzględnie do lekarza. Idziemy do lekarza rodzinnego, do neurologa, ponieważ są to stany zwiastujące, które często poprzedzają udar dokonany mózgu.
Czy możemy jeszcze powiedzieć, czy jest jakaś różnica między zachorowalnością pośród kobiet a mężczyzn?
Tutaj bardziej jeśli chodzi o udar niedokrwienny, to kobiety są jakby troszeczkę chronione. Częściej to występuje u mężczyzn. W przypadku udarów potocznych to takich związków nie ma. Objawy, udar dotyka obu płci. Z takich rzeczy jeszcze znamiennych przede wszystkim wiek. To jest takim czynnikiem, podstawowym czynnikiem udaru mózgu niedokrwiennego, w mniejszym stopniu udaru kwotocznego. Tutaj jeszcze może gwoli to tej statystyki, to wczoraj w różnych doniesieniach medialnych przewinęło się coś takiego, że w ciągu 8 minut ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu, a to znaczy, że w czasie trwania naszej audycji kilka osób zachoruje.
To świadczy o ogromnej częstotliwości i o bardzo poważnym problemie, jakim jest udar mózgu. Dzisiaj o tym rozmawiamy z naszymi gośćmi. Udar mózgu w naszym województwie dotyka rocznie około 4 tysięcy osób. 25 po 14 jesteśmy w Polskim Radiu Białystok i rozmawiamy z naszymi gośćmi o udarach. Bardzo poważny problem. W naszym województwie blisko 4 tysiące osób każdego roku mierzy się z tą chorobą. A jakie są jej skutki? Co udar niestety przynosi pacjentowi?
No, skutki zwykle są dalekosiężne, można by powiedzieć. Tak jak już wspomniałam, jest to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności dorosłych ludzi. Także wiele osób, które przeżyją udar, pozostają osobami niepełnosprawnymi. Niestety istotny odsetek pacjentów umiera z powodu udaru. Także jest to również jedna z najczęstszych przyczyn śmiertelności.
A jaki jest ten odsetek? Często się zdarza?
Oczywiście waha się ten odsetek w przedziale od około 15-20% w zależności od ośrodka. To jest tak zwana śmiertelność wczesna, około szpitalna, do 30 dni od zachorowania. No niestety pacjenci umierają również w dalszym okresie, na przykład wtedy już głównie z powikłań, tak, które mogą się niestety zdarzyć osobie, która przebyła udar, jest niepełnosprawna, nieraz przykuta do łóżka. No, oczywiście wtedy rośnie ryzyko infekcji, odleżyn i pacjenci bardzo często umierają wówczas z powikłań bądź też z powodu kolejnego udaru, bo udary mają to do siebie, że lubią się niestety powtarzać. I każda osoba, która przebyła jeden udar, no, ryzyko kolejnego udaru rośnie w takiej populacji pacjentów po udarze.
I to ryzyko nawrotu jest też takim niepokojącym elementem, z którym trzeba się zmierzyć, poza rodzajem niepełnosprawności, którą udar najczęściej przynosi. Ten element jak gdyby świadomości najbliższych, którzy biorą tą ukochaną osobę ze szpitala i muszą potem się mierzyć z bardzo intensywną opieką nad takim chorym.
Zdecydowanie tak. To jest duże wyzwanie takie logistyczne, duże wyzwanie czasowe, bo taki pacjent niepełnosprawny po udarze bardzo często wymaga 24-godzinnej opieki. Opieka instytucjonalna w naszym regionie, szczególnie w mieście Białymstoku, aglomeracji białostockiej, jest niewydolna. Mamy bardzo mało miejsc do takiej opieki
dla
przewlekle chorych. Tutaj wynika to też z tego, że Nie ma też rozbudowanej opieki rehabilitacyjnej. Rehabilitacja w warunkach szpitalnych jest bardzo ograniczona. Liczba miejsc w oddziałach jest niewystarczająca na populację. Też niewydolna jest rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych, domowych i całość jakby spoczywa tej opieki na rodzinach. Dla rodzin jest to duże wyzwanie i duże obciążenie. Natomiast w tej chwili ten problem jest dodatkowo jeszcze wyostrzony tym, że szczególnie w naszym regionie osoby młode za pracą wyjechały do Warszawy, wyjechały za granicę, na zachód Europy. Jesteśmy skokowo doszło w naszym regionie do postarzenia się społeczeństwa.
Tak, i wtedy te osoby są samotne bardzo często.
Tak, osoby są często bardzo samotne i niestety ten proces starzenia się społeczeństwa w naszym regionie, w Polsce północno-wschodniej, będzie postępował i to będzie postępował znacznie szybciej niż w innych regionach kraju. Takie są prognozy demograficzne.
Na pewno z tym problemem też natury społecznej trzeba się zmierzyć. Chciałam jeszcze wrócić do tego momentu samego udaru. Jeśli trafia w wasze ręce pacjent z tymi zdiagnozowanymi objawami, czym dysponują lekarze? Na czym polega leczenie udaru?
No w tej chwili od około 10-15 lat dysponujemy tak zwanym swoistym leczeniem udaru. Czyli posiadamy leki, które mogą wyleczyć pacjenta, dosłownie wyleczyć. Mogą udrożnić, przywrócić krążenie dostatecznie szybko, aby zachować komórki nerwowe przy życiu i aby objawy mogły nawet całkowicie się wycofać. Mówię tutaj o leczeniu
udaru.
To
bardzo optymistycznie brzmi.
To brzmi bardzo optymistycznie i to jest bardzo optymistyczny fakt. No niestety skuteczność tego leczenia nie jest stuprocentowa. I tutaj co do tej skuteczności leczenia farmakologicznego mamy nadal duże zastrzeżenia, bo odsetek pacjentów, którym udaje się w ten sposób pomóc, no nie jest zadowalający. Tak?
Ale... I tutaj też znaczenie ma czas, pani profesor.
Tak, oczywiście. Tutaj właśnie bardzo istotne znaczenie ma czas. Tak jak wspomniał pan docent, szanse na uzyskanie tego leczenia swoistego farmakologicznego, nazywamy to trombolizą dożylną, mają tylko pacjenci z udarem niedokrwiennym, podkreślam, ale to jest najczęstsza forma udaru, którzy dostatecznie szybko dotrą do specjalistycznego ośrodka. Okno terapeutyczne dla podania leku jest bardzo krótkie, wynosi maksymalnie 4,5 godziny, a te 4,5 godziny od momentu zachorowania muszą nam jeszcze wystarczyć na przeprowadzenie podstawowej diagnostyki.
Jak dotarcie pacjenta do was, do szpitala,
tak,
przeprowadzenie diagnostyki.
Diagnostyka, ponieważ nawet pacjenci z udarzem niedokrwiennym, niektórzy mają przeciwwskazania do podania tego leczenia, na przykład mają zaburzenia krzepliwości krwi i wtedy nie możemy, są na lekach przeciwkrzepliwych, wtedy nie zawsze możemy to leczenie niestety podać. Stąd też odsetek pacjentów leczonych za pomocą tego leczenia swoistego jest cały czas niezadowalający w naszym regionie, bo pacjenci przyjeżdżają zbyt późno. No i tak jak podkreśliłam, nawet ci pacjenci, którzy otrzymają leczenie farmakologiczne, nie wszyscy niestety się poprawiają, nie wszystkim udaje się w ten sposób pomóc. No.
Powiedzmy jeszcze o leczeniu zabiegowym i tutaj to jest bardzo ważny element, dlatego że właśnie Białostocki Ośrodek ma piękną historię związaną z tym leczeniem.
No, jeśli o historii, to za chwilę, natomiast przede wszystkim to jest, chciałbym podkreślić proces, który w szpitalu naszym został odpowiednio przygotowany i możemy być z tego dumni. Zespół ratownictwa medycznego przywozi do SOR-u naszego, do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjenta i pracownicy w SOR-ze są już przygotowani. Wiedzą, co to znaczy, że wjeżdża pacjent z udarem. Ten pacjent od razu ma...
Jest taki priorytetowy.
Priorytetowy, ma wykonane badania laboratoryjne, wykonaną tomografię komputerową, która jest na SOR-ze i decyzja w ciągu kilkunastu minut zapada decyzja do sposobu leczenia tego pacjenta. Ta ścieżka taka skrócona pozwala nam zwiększyć odsetek pacjentów. Mimo wszystko w przypadku udaru niedokrwiennego udaje się nam to zastosować u 15% pacjentów wszystkich z udarem. Jest to wynik już jakby, którym się możemy porównywać z dobrymi ośrodkami w Polsce i na świecie, ponieważ tylu pacjentów można zakwalifikować do tego typu leczenia. Wracając do leczenia interwencyjnego. Trombektomia ostatnio też medialnie było dużo na ten temat.
Dużo się o tym mówiło.
Dużo emocji też związanych z programem pilotażowym. Czekaliśmy na to, że wszystkie ośrodki będą mogły realizować te świadczenia. Nasz szpital wykonał pierwszy zabieg tego typu w Polsce. Było to 15 lat temu. Troszeczkę działanie przypadkowe, aczkolwiek bardzo skuteczne, ponieważ 46-letnia kobieta doznała w godzinach porannych udaru, trafiła do szpitala i tam w trakcie diagnostyki też poszerzono tą diagnostykę o zastosowanie terapii. Terapia nieznana na wczesnych czasach w Polsce, stosowana eksperymentalnie w Stanach Zjednoczonych. Bardzo skuteczna, już na stole zabiegowym objawy neurologiczne u tej pacjentki ustąpiły.
No fantastyczne. Szkoda tylko, że nasz ośrodek nie został na tej liście 7 ośrodków pilotażowych.
No, jest to, troszeczkę zdziwimy się temu, no odbyło się to w sposób chyba nie do końca transparentny. Według mojej takiej ocenie pilotaż i wybór ośrodków powinien się odbyć w drodze konkursu. Wtedy mielibyśmy realne kryteria, które musimy spełnić. Uzyskujemy tyle i tyle punktów. Konkurs, decydujemy, ile ośrodków ma być. Spełniliśmy wszystkie wymogi, które były postawione w ministerialnych założeniach. Natomiast do programu tego pilotażowego nasz szpital kliniczny nie został zakwalifikowany. Zresztą żaden z ośrodków w szeroko nawet takim pojętym regionie północno-wschodnim nie ma takiej kwalifikacji. Abstrahując od tego, tylko nasz szpital mógłby w ogóle spełniać jakiekolwiek kryteria, żeby przystąpić do tego pilotażowego programu, ponieważ te zabiegi są u nas w szpitalu wykonywane.
Właśnie to uspokojmy, że wy wykonujecie te zabiegi.
Tak, dzieje się to dzięki współpracy z neurochirurgami, ponieważ sam zabieg w sobie jest to praca zespołowa. To jest współpraca neurologa, który
jest jakby... A możemy właśnie powiedzieć, czym się różni ta metoda leczenia, taka zabiegowa, od tej trombolizy, takiej farmakologicznej metody?
Zacznijmy od tego, że każdy pacjent, zgodnie z wymogami i obecnie obowiązującymi standardami, powinno być zaczynane leczenie od trombolizy dożylnej. Chyba że występują przeciwwskazania, tak na przykład jest na lekach.
Czyli to jest zawsze pierwszy krok.
Jeżeli można, to jest zawsze pierwszy krok, ale jeżeli zakrzep jest rozległy, niezwykle nie udaje się udrożnić naczynia farmakologicznie i wtedy jest tutaj miejsce na działanie
interwencyjne.
Tak, ponieważ tutaj neurolog jest takim głównym elementem kwalifikującym do zabiegu i też cały ten proces nadzorującym i później to, co z pacjentem po zabiegu, bo jakby wykonanie zabiegu to jest jedno, natomiast później tym pacjent jeszcze jest z udarem. To nie można, już nie jedzie do domu po wykonaniu procedury, nie jest jeszcze zdrowy. W ten proces są zaangażowani radiolodzy zabiegowi, którzy wykonują zabiegi endowaskularne, zabiegi na naczyniach mózgowych. Doświadczenie w naszym szpitalu na radiologii zabiegowej to jest kilka tysięcy zabiegów wykonanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. To są embolizacje tętniaków, embolizacje malformacji naczyniowych, stentowanie tętnic szyjnych. Jest to jeden z zabiegów, który nasi koledzy z radiologii wykonują w naszym szpitalu. To też jest współpraca z zespołem instrumentariuszy, które asystują do tego zabiegu. Też zespół techników elektroradiologii, którzy w czasie zabiegu obsługują aparat rentgenowski do podglądu, do monitorowania, to też anestezjolog ze swoim zespołem, bo zabieg się odbywa w znieczuleniu ogólnym, też koledzy, którzy w odwodzie pozostają, koledzy neurochirurgi. Taka praca zespołowa daje szansę powodzenia dla tego typu zabiegów.
Potężne takie przedsięwzięcie medyczne, potężny zabieg, który ma ratować życie i zdrowie ludzi z udarem. To jest temat naszego dzisiejszego programu. Udary, bardzo poważny cywilizacyjny problem, z którym mierzy się coraz większa liczba populacji. za 18.15, a w studiu Polskiego Radia Białystok goście profesor Alina Kułakowska i doktor habilitowany Jan Kochanowicz, Klinika Neurologii i Oddziału Udarowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dzisiaj rozmawiamy o udarach. Szanowni Państwo, wraca pacjent do domu szczęśliwie, przeżył udar i czeka go jeszcze bardzo długie leczenie i życie z tymi skutkami, które udar przyniósł. Co najczęściej się dzieje? Jak wygląda życie takich chorych?
No, życie może wyglądać bardzo różnie, bo u części pacjentów, jest to taka grupa, u których szczęśliwie udało się pomóc, objawy mogą się nawet całkowicie wycofać. Bądź też pozostają dyskretne objawy.
Czyli wracamy do stuprocentowej sprawności. To jest też...
To już zdarza się rzadko, stuprocentowy powrót, powrót do stuprocentowej sprawności, ale wielu pacjentów pozostaje osobami niezależnymi w życiu codziennym. Także ich sposób życia może nie ulec drastycznej zmianie, tak? Zupełnie inaczej wygląda życie po udarze u pozostałych chorych, u których pozostają trwałe skutki. Większość z nich wymaga długotrwałej rehabilitacji. Najczęściej rehabilitacji ruchowej, ale także bardzo często rehabilitacji neuropsychologicznej, rehabilitacji mowy. Dostęp do tego rodzaju form rehabilitacji w naszym regionie, tak jak wspominał kolega, no niestety jest niezadowalający i naprawdę nie jest łatwe dotarcie do specjalistów, którzy mogą pomóc pacjentom.
Czyli w przypadku tych pacjentów, którzy wymagają rehabilitacji, to są kolejne lata życia jakby niwelujące te skutki choroby.
Jak najbardziej. Natomiast ja bardziej bym się skoncentrował na pacjentach, których mieli takie przejściowe objawy, które ustąpiły lub po zastosowaniu leczenia objawy u tych pacjentów ustąpiły. Ci pacjenci, używając nomenklatury piłkarskiej, dostali żółtą kartkę. I to znaczy, że już do końca życia muszą uważać, to znaczy, że u nich wystąpiły objawy ostrzegawcze, mimo że są zdrowi, to jednak już muszą zwrócić na to, co w życiu robić, jak leczyć choroby, jak systematycznie zadbać o swoje zdrowie. Tutaj się oczywiście można od razu wrócić do czynników ryzyka udaru mózgu, bo na część czynników ryzyka nie mamy wpływu, bo nie mamy wpływu na wiek, nie mamy wpływu na płeć, nie mamy na rasę, na czynniki genetyczne, ten bagaż genów, który odziedziczyliśmy po naszych rodzicach,
jest takim naszym dobrodziejstwem,
po naszych dziadkach. O terapiach genowych się mówi, ale to jeszcze na razie należy patrzeć tak jakby w przyszłość, taka naukowa, bliżej nieokreślona. Są czynniki ryzyka, na które pracujemy latami, przez całe życie i lubimy, my mieszkający w Polsce lubimy bardzo drogie, spektakularne metody leczenia, natomiast jak dochodzi do profilaktyki, to tutaj z tym, co możemy sami dla siebie zrobić, to tutaj jest zdecydowanie gorzej. Dlatego też nasza klinika w tej chwili uczestniczy w ministerialnym programie profilaktyki chorób naczyniowych mózgu. Wygraliśmy konkurs i jesteśmy operatorem razem z lekarzami rodzinnymi z Porozumienia Zielonogórskiego realizujemy ten program w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Ten program trwa, pacjenci są badani przez lekarzy rodzinnych, trafiają do nas na konsultacje.
Natomiast... To jest bardzo ważne też, żeby ten pierwszy lekarz pierwszego kontaktu też był uwrażliwiony pod tym kątem neurologicznym.
Tak,
sygnałów dotyczących udaru.
Zdecydowanie tak, natomiast przede wszystkim należy zwrócić uwagę na proste schorzenia, na proste czynności, które my na co dzień możemy sobie pomóc.
To powiedzmy, co należy robić, żeby zabezpieczać się przed udarem na tyle, na ile my możemy się zabezpieczyć?
Prowadzić tak zwany zdrowy tryb życia.
To jest takie piękne sformułowanie.
Pięknie to brzmi. Tak. Czasami trudniej w praktyce to wprowadzić w życie, chociaż tak naprawdę jak się chwilę zastanowimy, to nie jest to trudne i każdy z nas może to zrobić. Tak? Dbać o higienę, higienę snu, właściwe zdrowe odżywianie, umiarkowaną aktywność fizyczną, która bardzo dobrą formą są spacery, pójście na pływalnię. I każdy z nas może to zrobić bez większego wysiłku, teoretycznie, a praktycznie nie zawsze nam się to niestety udaje. Również powinniśmy pamiętać o tym, że są schorzenia, które predysponują bardzo do wystąpienia w późniejszym okresie udaru mózgu. Dlatego też powinniśmy je intensywnie i skutecznie leczyć. Takie choroby jak nadciśnienie tętnicze, jak choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca, szczególnie migotanie przedsionków, jak zaburzenia metaboliczne typu hipercholesterolemia, cukrzyca. To są choroby, których nie możemy bagatelizować. Powinniśmy je skutecznie leczyć właśnie między innymi po to, żeby zapobiec w przyszłości udarowi mózgu.
Tak, my zawsze marzymy o tym, że wydacie nam taką cudowną tabletkę i powiecie, to was, szanowni pacjenci, uchroni przed chorobą, a kiedy my
niestety
trzeba przejąć piłeczkę na siebie.
Nie zostało jeszcze wynalezione.
Może radio to jest całkiem takie dobre miejsce, aby powiedzieć o aktywności ruchowej, ponieważ mamy radia przenośne, także możemy słuchać radia Białystok.
Maszerując albo biegając.
Natomiast aktywność ruchowa to jest to, co w obecnych czasach jest w naszym społeczeństwie bardzo ograniczone. My prowadzimy osiadły tryb życia. W pracy siedzimy, w drodze do pracy siedzimy, z pracy siedzimy, wracamy do domu, klapiemy na kanapę. Do tego styl odżywiania produktów wysokoenergetycznych, wysoko tłuszczowych nie służy naszemu zdrowiu. W tym momencie do nadwagi, a wręcz do otyłości to tylko już krok. Są to główne czynniki ryzyka, na które mamy wpływ. Każdy z nas może zadbać o swoją aktywność ruchową. Naprawdę nie trzeba dużo, bo to wystarczy kilkanaście, kilkadziesiąt minut spaceru dziennie, tylko co dzień. Spotkałem się kiedyś z takim sformułowaniem, aby wypisać psa na receptę. Ponieważ pies wymaga wyprowadzania
na spacer.
I to oznacza, że kilkanaście, kilkadziesiąt minut rano spaceru, wieczorem zdecydowanie pomaga w zachowaniu dobrej formy.
No i oczywiście tak jak Państwo wspominali, ta aktywność, właściwa dieta, ograniczenie palenia albo najlepiej wyeliminowanie palenia papierosów.
Musimy pamiętać o używkach również, które zdecydowanie powinniśmy wyeliminować, jeżeli chcemy być zdrowi. Na pierwszym miejscu oczywiście należy wymienić palenie.
Palenie i nadużywanie alkoholu to wszystko czynniki, które mają znaczenie w tym ryzyku wystąpienia udaru.
W tym momencie też niestety, ale nowoczesność wkracza do naszego kraju, do naszego regionu. To różne narkotyki, środki psychoaktywujące, dopalacze tak zwane. To niestety skutkuje udarami mózgu u osób już nastoletnich, u osób bardzo młodych.
To jest bardzo smutne, jakby taka nowa jednostka medyczna, która się pojawia właśnie z tym, że te zagrożenia związane z używkami też zmieniają swój charakter. Chciałbym jeszcze zapytać o takie rodzinne obciążenie. Jeżeli w naszej rodzinie wystąpił udar, co to za informacja dla mnie? Jako pacjenta takiego, albo człowieka póki co zdrowego, ale prawda, w rodzinie już ten element wystąpił.
To jest tak, że w takiej rodzinie czujność udarowa się wzmaga. Członkowie rodziny szybciej reagują na różnego rodzaju objawy, symptomy prodromalne. Jeśli są świadomi, jeśli chcą, to też dbają o czynniki ryzyka. Wystąpienie udaru i opieka nad pacjentem to wzmaga taką czujność naszą i też mówi, że mnie to też może spotkać. Też bardziej pacjenci dbają o swoje zdrowie, bo wiedzą, że może to też mnie najzwyczajniej w świecie możemy tego doświadczyć.
My dzisiaj właśnie mówimy o tym włączaniu neuroczujności, ale pani profesor też chodzi o to, żeby nie panikować bez uzasadnienia.
Oczywiście, panika nigdy nie jest wskazana. Chodzi z jednej strony o to, aby nie zbagatelizować pierwszych objawów udaru i nie czekać godzinami, ale z drugiej strony też należy właśnie podejść do tego rozsądnie, zweryfikować, czy te objawy utrzymują się kilka minut przynajmniej, tak, i po prostu wtedy, jeżeli one rzeczywiście występują, jeżeli się utrzymują, należy wzywać pomoc. A najlepszą metodą dotarcia do fachowej pomocy, uzyskania tej pomocy, jest wezwanie karetki pogotowia. I to chcielibyśmy podkreślić. Nie pójście do lekarza rodzinnego, nie pójście na SOR, ale wykonanie telefonu 112 i wezwanie karetki. To jest tak zwany łańcuch przetrwania w udarze. Zaczyna się od wezwania pogotowia.
Łańcuch przetrwania w udarze. Zawsze wybieramy szybki kontakt z pogotowiem, wzywamy pomoc, aby walczyć z czasem. Ten czas będzie zawsze podstawowym czynnikiem. Jeszcze tak na zakończenie chciałam tylko zapytać, widzą Państwo jakąś perspektywę w przyszłości takiego cudownego antidotum na udar, że może odkryjemy jakąś metodę, która zmieni przebieg tej choroby?
Nie wiem, czy odkryjemy. Na dzień dzisiejszy to marzylibyśmy o tym, aby ta metoda, która jest najskuteczniejsza, jest to trombektomia, czyli leczenie interwencyjne, aby stała się naprawdę dostępna dla naszych pacjentów.
Takim standardem.
Tak, to o czym wspominał pan docent, my wykonujemy te zabiegi w szpitalu, ale to nie jest standard. To jest po prostu wyjątkowe, trzeba mieć wyjątkowe szczęście, aby trafić w odpowiednim momencie, żeby można było tą procedurę wykonać. To jest procedura wymagająca fachowo wykształconego zespołu, który nie zawsze jest w szpitalu, bo nie codziennie pełni dyżur. To jest również kosztochłonna procedura, także my na dzień dzisiejszy, ja osobiście marzylibyśmy o tym, żeby to się stała powszechna procedura.
Moje marzenie to, że profilaktyka w naszym społeczeństwie znajdzie swoje należyte miejsce i my po prostu nie będziemy doznawać udarów.
Bardzo dziękuję. Piękne podsumowanie. Profesor Alina Kułakowska i doktor habilitowany Jan Kochanowicz, Klinika Neurologii i Oddział Udarowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Magdalena Gołaszewska. Życzę Państwu wspaniałego jesiennego popołudnia, oczywiście razem z Polskim Radiem Białystok. Do usłyszenia.